Dwie albo trzy pieśni śpiewaliśmy dzisiaj właśnie w tym temacie i tak w swoim duchu się radowałem. Mówię, Panie, wprowadzasz nas w to, o czym chcesz do nas przez swoje słowo dzisiaj mówić. Jeżeli macie swoje Biblia, wierzę, że macie, mogą być takie w komórce też, otwórzmy na drugim liście Piotra. Pierwszy rozdział. I przeczytamy pewien fragment. Szymon Piotr mówi tak. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową, co i nasza. Mówi tutaj o sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela. Mówi o wierze równie wartościowej w życiu Kościoła, co w jego życiu. To mi mówi o tym, że Piotr patrzał, czy patrzył na wierzących, na Kościół, na wiarę Kościoła i doceniał ją w równym stopniu, jak patrzał i mówił o swojej wierze. Bóg jest sprawiedliwym Bogiem. Kocha wszystkich ludzi jednakowo. Poświęcił Jezusa po to, by wszyscy ludzie, którzy tylko uwierzą w Niego, mieli życie wieczne. Nie robił gradacji pomiędzy ludźmi. Nie wartościował ich na lepszych, gorszych, bardziej zasługujących czy mniej zasługujących. W swoim słowie powiedział, że wszyscy zgrzeszyli, pozbawieni są chwały Bożej. A więc wszyscy my jako ludzie zasłużyliśmy na jedno. Na śmierć. Przez swój grzech. Ale Bóg ukochał i umiłował nas tak bardzo, że posłał Jezusa, który oddał swoje życie za wszystkich ludzi, by zostali zbawieni. Więc w sercu Boga jest jedno, by wszyscy ludzie byli zbawieni, by wszyscy ludzie mogli doznać i doświadczyć Jego miłości, Jego obecności w życiu, osobistym życiu każdego człowieka. I dalej Piotr mówi tak, łaska i pokój niech się wam rozmnożą. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą. Widzicie, Piotr wiedział i doświadczył łaski Boga w swoim życiu. Doświadczył również pokoju w swoim życiu. Ale w jego sercu było również to, by wierzący, do których kieruje ten list, również mogli doświadczyć pomnożenia. Widzicie, to nie jest tylko dodawanie doświadczenia łaski i pokoju w życiu, ale pomnożenia. Więc w sercu Boga jest to, by to, co On ci dał, było pomnażane wielokrotnie, bez żadnej granicy. Wiecie, Bóg zleje obfitość łaski na człowieka tylko w takim wymiarze i w takim stopniu, w jakim on potrafi i może go przyjąć. Amen? Bóg nie jest ograniczony, to tylko my jesteśmy ograniczeni. Czy zdarzyło ci się kiedyś, że kiedyś ktoś chciał cię czymś obdarować i ty powiedziałeś, to jest za dużo dla mnie? Nie. Ja tylko troszeczkę wezmę. Jestem w stanie tylko przyjąć trochę, dlatego że ta obfitość, którą ten ktoś chce mi dać, ja nie jestem w stanie jej przyjąć. Ale Bóg jest Bogiem obfitości i pomnożenia. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim. W trzecim wersecie, no może jeszcze w drugim, przeskoczyłem. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą. Przez co? Chcemy i szukamy pomnożenia. Poszukujemy tych rzeczy w naszym życiu. Ale jak i co mamy zrobić, często staje się pytaniem w naszym życiu. Okej, wiem, co mam zrobić. Wiem, że Bóg coś chce zrobić i co chce dać. Ale jak, w jaki sposób ja mam po to sięgnąć? I tu jest odpowiedź w trzecim wersecie. W drugim. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przez poznanie Boga. To słowo poznanie to jest greckie epignosis. To słowo oznacza więcej niż intymna więź małżonków. To jest więcej niż intymna więź małżonków. To jest to znaczenie tego słowa. Więc w jaki sposób mamy poznać Boga? W jaki sposób mamy poznać Jezusa Chrystusa? Właśnie w tej intymnej, głębokiej relacji, jaka jest tylko między małżonkami. Duchowej i cielesnej. Przez doświadczenie tego. Często, może tak, nie często, powiem swoje świadectwo w tym miejscu. Jako młody człowiek wychowywany w kościele katolickim, moi rodzice nie byli, jak to się mówi chyba jeszcze do dzisiaj, byli wierzący, ale nie praktykujący, tak? Ale byli na tyle porządni, że wysyłali mnie do kościoła, wysyłali mnie na religię i ja chodziłem na religię. Skończyłem religię w szkole podstawowej. Jako mały, który chłopak, zacząłem chodzić na religię w szkole średniej. I 4 lata szkoły średniej ja chodziłem na religię. Dostałem świadectwo. Chłopaków było tam chyba 3. Z całej, jak to się mówi, nie dzielnicy, jak to się mówi, z całej parafii. Wiecie, i chlubiłem się tym. Ale kiedy się nawróciłem, zobaczyłem jedną rzecz. Kiedy się nawróciłem i doświadczyłem Boga przez nowonarodzenie, kiedy Bóg przyszedł i dotknął mnie i miałem Jego doświadczenie, zobaczyłem jedną rzecz, że miałem poznanie Boga na tyle, na ile byłem w stanie przyjąć to, co mówił ksiądz wtedy do mnie. Na tym budowałem swoją wiarę. Na wiedzy. Na praktykowaniu, chodzenie do kościoła, chodzenie na religię. Robiłem te rzeczy. Nie miałem doświadczenia Boga, nie znałem Boga. Miałem tylko świadectwo z religii. Wiecie, i niektórzy wierzący żyją w taki sposób. Nie ma znaczenia w cudzysłowie flaga, przynależność do jakiej denominacji kto chodzi. Bo ktoś w kościele katolickim może być równie religijny jak w kościele protestanckim albo w wolnym kościele, jakkolwiek go zwał. Nie ma to znaczenia. Człowiek może być religijny przez całe swoje życie bez względu na miejsce, do którego chodzi, by spotkać wierzących, by spotkać Boga, czy szukać Boga, jakkolwiek. Doświadczenie Boga zmienia życie człowieka. Dlatego, że kiedy ja na takiej modlitwie o wylanie Ducha Świętego i o chrzest Ducha Świętego doświadczyłem Bożej obecności, bo Boża moc na mnie spoczęła w taki sposób, że padłem na kolana i w jednym mgnieniu oka zdałem sobie sprawę, że do takiego grzesznika, jakim byłem, mimo świadectwa religijnego, wiedziałem, jakie rzeczy w moim życiu były. Nie byłem grzecznym chłopcem. Byłem takim urwisem. Jak patrzysz na klasę i ktoś mówi, że tam są urwisy, to ja byłem w tej grupie. Halo? I kiedy to zobaczyłem i zdałem sobie sprawę, że mimo tego wszystkiego Bóg przyszedł do mnie, napełnił mnie swoim duchem, zacząłem się modlić językami. Nie rozumiałem tego wszystkiego, ale padłem na kolana i po prostu rozryczałem się jak dzieciak. Nie mogłem przestać. Pamiętam tą chwilę dzisiaj. Moje serce zostało złamane. Spotkałem Boga. To On przytulił mnie. To On wylał na siebie, na mnie swoją miłość. To zmieniło totalnie moje życie. W jednym momencie narodziłem się na nowo. Stary Janusz przestał istnieć. Zostałem powołany do nowego życia. Narodziłem się na nowo. Doświadczyłem Boga. Czy go poznałem w tamtym momencie? Tak, w takim małym wymiarze, małym w jednym dotknięciu. Ale to był początek tego, że zacząłem poznawać Boga coraz bardziej w miarę tego, jak szedłem za Nim. Jak Go poszukiwałem, jak Go szukałem. Jak otwierałem swoje serce, by On przyszedł. Jak szukałem rozwiązań, jak uczyłem się być prowadzonym przez Ducha Świętego. Jak uczyłem się z moich upadków i błędów. W tym wszystkim był Bóg i w tym wszystkim Bóg mnie prowadził. Zacząłem poznawać Jego drogi. Zacząłem Jego drogi wprowadzać do swojego życia. Zacząłem żyć według tego, co On mówi w swoim Słowie i do czego przekonywał mnie Jego Święty Duch, kiedy trwałem na modlitwie. Czy chodziłem w codzienności, w wypatrywaniu tylko. Boże, którędy mam iść? Co mam zrobić teraz? Czego mam nie zrobić? A jak mam zrobić, to jak? Kiedy? W jaki sposób? Przy czyjej pomocy? Prowadź mnie, Duchu Święty. Uczyłem się tego wszystkiego. Zacząłem Go poznawać. Kiedy tego wszystkiego nie miałem, to tkwiłem po uszy w religii. A moje świadectwo było taką żółtą kartką dla mojego życia. Bo to wszystko nie prowadziło mnie do Boga. Tak w jakiś sposób Bóg to wykorzystywał. W tym wszystkim było moje serce. Ale nie miałem poznania. Byłem w religii. Od tego dnia, kiedy doświadczyłem Bożej obecności, Bóg zaczął prowadzić mnie swoimi drogami, nie moimi, wyuczonymi drogami. Niektórzy mają problem z tym, by zmienić swoje życie, albo nie chcą, albo szukają innych rozwiązań. Pamiętam, że kiedyś Bóg przemówił do mnie przez takie słowo z drugiego listu do Koryntian, 6 rozdział. Od 14 wersetu. I ten fragment mówi tak. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością, albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością, albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiś układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego. Jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich. I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie. A ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami, córkami, mówi Pan Wszechmogący. Zrozumiałem przez ten fragment jedną rzecz, że Bóg chce być we mnie. Że Bóg chce zamieszkać we mnie. A jeżeli Bóg chce zamieszkać we mnie, to we mnie samym nie może być nic nieświętego. Dlatego w moim życiu postanowiłem wyrzucić na zewnątrz wszystko to, co kala dobre imię Boga. Grzech, nieprawości, wszystkie też śmiecie, które tam gdzieś przez całe moje życie uzbierały się, do których się przyzwyczaiłem. Powiedziałem, Panie, zmień mnie. Zmieniaj mnie. Chcę być podobny do Ciebie. I zacząłem tego szukać. Zacząłem szukać Boga. Zacząłem działać też w tym kierunku. Zacząłem robić coś. To nie tak, że Bóg przyszedł i na siłę wyrzucił moich przyjaciół. To ja uznałem ich jako swoich nieprzyjaciół, powiedziałam, nie chcę grzechu, nie chcę złodziejstwa, nie chcę kradzieży, nie chcę przekleństw, nie chcę papierosów, nie chcę wódki, nie chcę tego, tamtego, nie chcę nieczystości, nie chcę tego. Chcę tylko jednego, Ciebie Boże, Twojej obecności. Chcę Ciebie poznać. Tego zacząłem szukać. O to zacząłem wołać, o to zacząłem zabiegać. I Bóg to wynagradzał poprzez to, że zacząłem Go coraz bardziej poznawać. Chcę, byśmy przeanalizowali postawy dwóch ludzi z Biblii, z Nowego Testamentu. Bogaty młodzieniec, Marek 10 rozdział. Znany fragment, sięgnijcie do tego fragmentu. Od 17 wersetu, 10-17. Przeczytam ten fragment. A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go, nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus odrzekł, czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czcij ojca swego i matkę. A on mu odpowiedział, nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu: jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. Widzicie, ten człowiek bardzo przypomina, czy może ja przypominałem tego właśnie młodego człowieka. Robiłem wszystkie dobre rzeczy, które trzeba było robić. Ale moje serce tak do końca nie było z Bogiem, dlatego że było przywiązane do świata. Do czego to serce tego młodego człowieka było przywiązane? Było przywiązane do bogactw. Był bogatym człowiekiem. To nie znaczy, że Bóg nie chce, byśmy obfitowali w finanse, bo chce nam błogosławić. I wielcy Boży mężowie biblijni byli bardzo bogaci. Mieli dużo finansów, ale ich serce było wolne. Ale serce tego młodego człowieka było zagarnięte i zajęte przez majątności. On bardziej ufał swoim bogactwom niż Bogu. Bardziej ufał swoim bogactwom niż Bogu. Marek 10:24. Jezus sam to tłumaczy. A uczniowie dziwili się słowom Jego, lecz Jezus, odezwawszy się, znowu rzekł do nich: dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego. Którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego. I mówi dalej: łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho ogielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Widzicie, kiedy serce jest zajęte innymi rzeczami niż sam Bóg, to stawia człowieka w takim miejscu, że nie może iść dalej. Ucho igielne to było takie przejście bardzo wąskie w drodze przy skałach, gdzie wielbłądowi było ciężko przejść. Wtedy wielbłąd był transportowym pojazdem, tak? I to mówi o tym, że jeżeli nasze serca są zajęte czymś innym niż samym Bogiem, coś jest bardziej ważne niż sam Bóg, to jest przeszkodą do tego, byśmy mogli kroczyć w kierunku Królestwa Bożego, doświadczać Jego w naszym życiu. Wiecie, Bóg jest zazdrosny i chce nas mieć tylko dla siebie. Jest zazdrosnym Bogiem. Tak jest jedno z imion Boga i chce błogosławić nas ponad miarę. Ale zobaczmy teraz postawę drugiego człowieka, którego historia jest opisana, czy początek może jego historii z Bogiem, doświadczeń z Bogiem, jest opisany w Dziejach Apostolskich 1:3. Przepraszam, 8:1:3. Dzieje Apostolskie, 8 rozdział. Mowa jest o Saulu. Czyli późniejszym Pawle. Przeczytamy od pierwszego wersetu. A Saul to jest fragment zaraz za tą historią, kiedy Szczepan został ukamieniowany, jeden z apostołów. A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Szczepana zaś pogrzebali bogobojni mężowie i opłakiwali go wielce. A Saul tępił zbór, wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i niewiasty i wtrącał do więzienia. To jest osobowość Saula w tamtym czasie, w czasie pierwszego kościoła. Jego gorliwość polegała na tym, że robił wszystko, by tępić zbór. Wyobraźcie sobie takie spotkanie jak dzisiaj, gdzie wierzący chrześcijanie siedzą i naraz otwierają się z trzaskiem drzwi, są wyłamane, wpada Saul, za nim wojsko, łapią nas wszystkich, wsadzają do więzienia, biczują, prześladują, kamieniują, niektórych nas zabijają, niektórym udaje się i uciekają. Taki był Paweł. Wtedy jeszcze Saul. Tak wyglądał wtedy Kościół. Ale taka była jego postawa. Takie było jego serce. A więc był zaangażowany w pełni w prześladowanie chrześcijan i w pełni zaangażowany w to, by byli rozproszeni. Zupełnie. Jeszcze jeden fragment opisujący wtedy Saula, jego postawę. 9 rozdział, 1 werset. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana. Widzicie, jakim było jego serce? Dysząc jeszcze groźbą. Nie wiem, czy potrafiłbym to pokazać w swojej mimice, ale kiedy on przyszedł do arcykapłana, był po prostu wściekły. Mówi, zrobię wszystko, żeby ich po prostu wybić, wykosić. Do końca! Do końca! Był tak zaangażowany jak zawodnicy w czasie walki. Takim był człowiek. Takim był człowiekiem Saul. Prosił go o listy do synagog w Damaszku. Dalej czytamy, aby mógł, jeśli by znalazł jakichś zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. Takim był człowiekiem. Pomyślmy o tym przez chwilę. Oceńmy go naszymi myślami w tym momencie. Gorliwość Saula w prześladowaniu chrześcijan. Był bardzo w tym gorliwy. Przejdźmy teraz do 21 rozdziału. Przeczytamy o tym, co sam mówi, czego doświadczył. Coś się wydarzyło wtedy w Jerozolimie. Już Paweł przyjechał do Jerozolimy, spotkał się z uczniami, z apostołami i dowiedział się o jednej rzeczy. Usłyszał, że Żydzi w mieście już usłyszeli o tym, że on przyjechał. I też mieli w pamięci, że zrobił coś, co im się nie podobało, bo już usłyszeli o jego nawróceniu wcześniej. O tobie jednak powiedziano im, że wszystkich Żydów, którzy żyją między poganami, nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówiąc, żeby nie obrzezywali dzieci, ani też nie zachowywali zwyczajów. Co tu robić? Z pewnością usłyszą, że przyszedłeś. A więc zastosowali pewien wybieg. Paweł ogłosił taki czas oczyszczenia w świątyni. To wszystko się wydarzyło. Ale jednak pewnego dnia w Jerozolimie wydarzyło się coś. Zaczęły się rozruchy. A gdy te 7 dni miały się ku końcowi, 27 werset, ujrzeli go w świątyni Żydzi z Azji, podburzyli cały tłum i rzucili się na niego, krzycząc: mężowie izraelscy, pomóżcie! Oto jest człowiek, który wszędzie wszystkich naucza przeciwko ludowi, zakonowi, temu miejscu. Nadto jeszcze i Greków wprowadził do świątyni, zbezcześcił to święte miejsce. Przedtem bowiem widzieli z nim w mieście Trofima z Efezu i sądzili, że go Paweł wprowadził do świątyni. I poruszyły się całe miasto i powstało zbiegowisko ludu. A pochwyciwszy Pawła, wywlekli go ze świątyni na zewnątrz, a drzwi natychmiast zostały zamknięte. A gdy się szykowali, aby go zabić, zobaczcie, w jakiej sytuacji znalazł się Paweł. Jeszcze nie tak dawno to on więził chrześcijan, a dzisiaj znalazł się w miejscu, gdzie sam był więziony, gdzie sam jego życie było zagrożone. Żydzi chcieli go zabić. Cała Jerozolima. Ten, wziąwszy z sobą żołnierzy, mowa jest o setniku, o dowódcy wojska i setników, natychmiast pobiegł do nich. Oni zaś, skoro zobaczyli dowódcę i żołnierzy, zaprzestali bić Pawła. Związali Pawła, ale tłum w dalszym ciągu napierał, 36. Napierał, krzycząc: zabij go. Kiedy powiedział dowódcy żołnierzy, kim jest, że jest Żydem, z Tarsu, z Cylicji, obywatelem dość znacznego miasta, poprosił dowódcę, by mógł coś powiedzieć do ludu. I 22 rozdział mówi o tym zdarzeniu. Przeczytajmy. Mężowie, bracia i ojcowie, posłuchajcie obrony mojej, jaką teraz podejmę przed wami. A gdy usłyszeli, że przemawia do nich w języku hebrajskim, jeszcze bardziej się uciszyli, a on mówił: jestem Żydem, urodzonym w Tarsie, w Cylicji, lecz wychowanym w tym mieście u stóp Gamaliela, starannie wykształconym w zakonie ojczystym, pełen gorliwości dla Boga, jak i wy dziś wszyscy jesteście. Widzicie, szkoła Gamaliela to była szkoła z najwyższej półki. Jakby dzisiaj popatrzeć na uniwersytety, politechnikę, to była ta półka uznana przez cały Izrael jako najlepsza szkoła. Więc tą właśnie szkołę skończył wtedy Saul. Drogę pańską prześladowałem aż na śmierć, wiążąc i przekazując do więzień zarówno mężów, jak i kobiety. Jak mi tego i arcykapłan jest świadkiem i cała rada starszych. Od nich też otrzymałem listy od braci i udałem się do Damaszku, aby również tych, którzy tam byli, uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy w celu wymierzenia im kary. Widzicie, Paweł nie bał się mówić o tym, jakim był w przeszłości. On jasno mówił, jasno i wyraźnie, kim był. Ale szósty werset coś opisuje, od szóstego. A gdy byłem w drodze, może zanim zaczniemy to jeszcze mówić, pomyślcie o tych dwóch osobowościach. O tym bogatym młodzieńcu i wtedy Saulu. Jeden wypełniał zakon, to, co trzeba było robić, i drugi. Ale jeden, kiedy coś usłyszał od Jezusa, by coś zrobić, odszedł zasmucony, a Saul postąpił inaczej. Zobaczmy. A gdy byłem w drodze i zbliżałem się do Damaszku, stało się koło południa, że nagle olśniła mnie wielka światłość z nieba. I upadłem na ziemię i usłyszałem głos do mnie mówiący: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? A ja odpowiedziałem: kto jesteś, Panie? I rzekł do mnie: ja jestem Jezus Nazareński, którego Ty prześladujesz. Miał osobiste spotkanie z Jezusem. Jechał czynić rzeczy, te, które czynił w przeszłości. Jeden moment, jedna chwila. Ile to mogło trwać? Taka wymiana zdań? Tylko chwilkę. A jednak ta chwila zmieniła jego całe życie. A ci, którzy byli ze mną, światłość wprawdzie widzieli, ale głosu tego, który rozmawiał ze mną, nie słyszeli. I rzekłem: co mam czynić, Panie? Pan zaś rzekł do mnie: powstań i idź do Damaszku, a tam ci wszystko powiedzą, co ci jest przeznaczone, żebyś uczynił. W jednym momencie spotkał Pana i dowiedział się, co ma robić dalej. Czyli otrzymał Boże kierownictwo. Otrzymał drogowskaz dla swojego życia. Co ma robić w tym danym momencie? A gdy zaniewidziałem odblasku owej światłości, prowadzony za rękę przez tych, którzy ze mną byli, przyszedłem do Damaszku. Niejaki Ananiasz, mąż żyjący bogobojnie według zakonu i cieszący się dobrym świadectwem u wszystkich zamieszkujących tam Żydów, przyszedł do mnie i stanąwszy przy mnie rzekł: bracie Saulu, przejrzyj. A ja w tej chwili przejrzałem i spojrzałem na niego. A on rzekł: Bóg ojców naszych przeznaczył cię, abyś poznał wolę Jego oraz abyś oglądał sprawiedliwego i usłyszał głos z Jego ust. Ponieważ będziesz mu świadkiem tego, coś widział i słyszał wobec wszystkich ludzi. Zobaczcie, upłynął pewien czas, upłynęła pewna chwila, gdzie Paweł usłyszał i dowiedział się o swoim przeznaczeniu. Jak wielu wierzących idzie za Bogiem, ale tak do końca nie zdaje sobie sprawy z przeznaczenia, jakie ma, czy mają w Jezusie Chrystusie, do czego są powołani. Co Bóg osobiście w ich życiu chce uczynić i cel. Nie mają celu, nie widzą, szukają, borykają się z tym wszystkim. Nie wiedzą. Wiecie, niewiedza jest najgorsza. Dlatego, że jeżeli nie wiesz, gdzie masz iść, to zaczynasz błądzić. Pokój odchodzi. Nie wiesz, co masz uczynić. Jeżeli znasz cel, do którego dążysz i napotykasz trudności, to szukasz sposobu, by te trudności przezwyciężyć, by dotrzeć do celu. A jeżeli masz trudności, nie mając celu, to w zasadzie to jest taka walka bez sensu, nie prowadząca do niczego. Możesz nawet zwyciężyć, ale nie masz radości zwycięstwa, dlatego że nie wiesz, po co ci to zwycięstwo w tym momencie i do czego jest potrzebne. Ale jeżeli doświadczasz trudności w swoim życiu, ale wiesz, czego Bóg chce ciebie nauczyć i do czego chce ciebie doprowadzić, to podnosisz ręce do Boga i mówisz: Boże, Ty jesteś moją mocą, Ty jesteś moją siłą, Ty jesteś moim Bogiem, moim Panem, to Ty jesteś wojownikiem. Zwyciężaj we mnie, używaj mnie, by przezwyciężyć Goliata. I kiedy przychodzi zwycięstwo, wiesz, że czegoś się nauczyłeś i wiesz w swoim życiu, po co ta trudność była. Wiecie, kiedy nie mamy doświadczeń w naszym życiu, nie możemy się nauczyć. Jeżeli nigdy nie oparzyłeś się w palec, dotykając czegoś bardzo gorącego i od razu taki bąbel ci nie podszedł wodą, to nie będziesz wiedzieć, czym jest oparzenie. Ale jeżeli chociaż raz w życiu się oparzyłeś, to kiedy jest mowa o niebezpieczeństwie oparzenia albo o bólu, który jest z tego faktu w twoim życiu, od razu wiesz, o czym jest mowa. Okej. Drogę pańską prześladowałem aż na śmierć, wiążąc i przekazując do więzień zarówno mężów, jak i kobiety. W 6 wersecie jedno słowo. To mnie dzisiaj rano bardzo mocno uderzyło. A gdy byłem w drodze i zbliżałem się do Damaszku, stało się koło południa, że nagle. Słowo nagle. Często jesteśmy długo w czasie takich trudnych doświadczeń, przez które przechodzimy. Jedne doświadczenia trwają krótko, ale niektóre mogą być rozciągnięte w czasie i to szczególnie gdzieś nas boli. Ale kochani, przychodzi taki moment, taka chwila, która jest określona słowem nagle. To nagle, w tym nagle przychodzi sam Bóg i pewne rzeczy stają się. Zobaczcie, tyle wysiłku, by być najlepszym uczniem w najlepszej szkole Gamaliela, tyle wysiłku Szawła, w tym słowie nagle przestało mieć znaczenie. To nagle otworzyło drugi rozdział w jego życiu, zupełnie odmienny od dotychczasowego. Totalnie inne rzeczy. Saul tępił chrześcijan, ale Paweł był apostołem i zdradzał wierzących, zdradzał chrześcijan, budował kościoły, zachęcał ich. Zupełnie inna rola, zupełnie inne bieguny. To nagle sytuacja się zmieniła. Nagle zaczęło wydarzać się zupełnie coś odmiennego. Nagle. Jedno spotkanie w drodze do Damaszku zmieniło całe życie. Paweł poznał Pana. Usłyszał Jego głos. Miał doświadczenie Boga. Miał spotkanie z Nim. Dowiedział się w tym czasie o swoim przeznaczeniu, o swoim powołaniu. Wiecie, tą różnicę możemy bardzo wyraźnie zobaczyć, albo zrozumienie całej tej sytuacji możemy zobaczyć w słowach Pawła, które sam mówi. To jest w liście do Filipian, 3 rozdział, od 1 wersetu. Przeczytam od 1 wersetu, 3 rozdział. Może dzisiaj dużo czytam słowa, ale słowo samo naucza nas. I czytamy jego słowa. On pisze to do kościoła Filipi. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się. Dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. I mówi tak, chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeśli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. I mówi o sobie tak, obrzezany dnia ósmego. Z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie człowiek bez nagany. Wiecie, że my możemy w części tylko wiedzieć coś o drugim człowieku, na tyle, na ile on sam o tym mówi, albo na ile widzimy jego życie. Ale dokładnie znamy siebie. Jeżeli stajemy w szczerości i chcemy powiedzieć coś o sobie, to w takiej szczerości właśnie stanął Paweł. Mówi, że jestem człowiekiem bez naganu, jeżeli chodzi o wszystko to, co jest oparte na zakonie. Dalej mówi tak, ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Wszystko to, co było zyskiem, dyplomy, świadectwa, uznanie, szacunek jako faryzeusz. To wszystko uznaje za stratę, za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaje za szkodę wobec doniosłości, słuchajcie, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa. Jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Zobaczcie, zaszczyty, tytuły, lata wysiłku, pracy. Wiecie, fajnie jest, jak ktoś się chwali. Fajnie jest, jak jesteś najlepszy w klasie, tak? Masz same piątki, albo na uczelni, albo w pracy dostajesz kolejną premię, bo jesteś najlepszy. Sprzedawca, handlowiec, pracownik, tak? Aż klata sama się pnie do góry. No tacy jesteśmy, tak? Jesteśmy dumni z tego. Ale Paweł mówi, to wszystko to są śmieci. Najważniejsze jest poznanie Boga, doświadczenie Go w swoim życiu. Jedno spotkanie na drodze do Damaszku, jedno spotkanie totalnie zmieniło jego patrzenie na wszystko. Kochani, czy on był doskonały? To tak ku zachęcie już na koniec. Nie, dalej mówi tak. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały. Staje w prawdzie i mówi, jeszcze nie jestem taki, jakim chciałbym być, jakim mógłbym być, ale dążę do tego, aby pochwycić. Dążyć do czegoś, to znaczy mam cel. Dążę do tego. Do czego? Aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Czyli jeszcze bardziej, by być w Bożej obecności, jeszcze bardziej, by być w Bogu. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Poznał swój cel. Poznał swój cel. Tam jest meta, w niebie. Tu żyjemy kilkadziesiąt lat, niektórym udaje się dożyć setki, ale jest cała wieczność. Cała wieczność. To od nas zależy, jak tą wieczność spędzimy. Bóg wszystko już zrobił. Bóg posłał Jezusa na krzyż. Oddał swoje życie za nas. Jesteśmy zbawieni. Jezus jest naszym Panem. Ale naszym życiem o tym świadczymy lub temu zaprzeczamy. Życie w religii nic nie przyniesie. Tylko chodzenie do kościoła nic nie przyniesie. Naszym celem jest doświadczenie Jego obecności. Doświadczenie, poznanie Boga. 14. Jeszcze raz. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. I dalej mówi tak. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. Powiedz wszyscy. Wszyscy to znaczy wszyscy. Wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to Bóg wam objawi. Kiedy? Kiedy będziemy go szukali? Kiedy będziemy szukali odpowiedzi? Kiedy będziemy szukali wytłumaczenia rzeczy, których dzisiaj nie rozumiemy? Boże, dlaczego takie rzeczy się dzieją w moim życiu? O co chodzi? Co chcesz mi przez to pokazać? Kiedy to się skończy? Co ja mogę uczynić, by te rzeczy się skończyły? Bóg ci powie. Wołaj do mnie, odpowiem ci. To jest telefon do Pana Boga. Jeremiasz 333, czyli 33 rozdział, 3 werset. Wołaj do mnie, odpowiem ci. Oznajmię ci rzeczy wielkie, niezugębione, których nie znasz. Wiele, czy o wielu rzeczach nie wiemy, ale możemy się o nich dowiedzieć, wołając do Boga, by przyszedł i przyniósł nam odpowiedź poprzez anioła, innych wierzących, Boże Słowo, zdarzenie, szefa w pracy, rodzica, mamę, tatę, jakkolwiek. Bóg na wszelkie sposoby przemawia do ludzi. A więc szukajmy tych odpowiedzi. I dalej mówi tak, tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Wiecie, trudności w życiu wykorzystuje również diabeł. Dlatego, że kiedy nie wytrwamy do końca, kto nie wytrwa do końca, nie będzie zbawiony. Diabeł niekiedy naciska w życiu wierzącego pewne rzeczy, czy prowadzi wierzącego do tego, by nie wytrwał. Jakże często zdarza się, kiedy ktoś już nie wytrzymuje pewnej sytuacji, mówi, a mam tego dość, macha ręką, wycofuje się, nie wiem, schodzi z bieżni na kilkadziesiąt metrów przed metą. Nie wyrabiam, nie daję już rady. Diabeł wtedy zwycięża. Ale w życiu nas, wierzących, mamy Ducha Świętego, który jest naszą mocą. Nie jestem sportowcem, ale wiem, że i ci, którzy tam gdzieś kończyli AWF, czy trochę zetknęli się ze sportem, może Marek będzie to potwierdził. Jest taki, Marek biega maratony, jest taki moment u sportowca długodystansowego, kiedy energia, którą nagromadziłeś poprzez jedzenie jakichś tam energetycznych posiłków, masz siłę, by przebiec na przykład 30 kilometrów. I biegniesz ten 30 kilometr i po prostu widzisz, że już nie masz siły. Nogi odmawiają posłuszeństwa, już nie możesz biec. Ale doświadczony i mądry sportowiec wie, że to jest pewna bariera. Organizm przestawia się w pewnym momencie i kończy się energia w organizmie, ale są pokłady cukru, tłuszczu w tym organizmie i organizm zaczyna pobierać energię właśnie stąd. Czyli taki sportowiec, który biegnie, może kilka kilogramów stracić w czasie biegu, kiedy jest to długodystansowy bieg albo maraton, ktoś płynie jakiś tam dystans kilometrowy i kiedy tylko wytrwa i przejdzie ten moment, naraz pojawia się nowa energia, nowe siły i zaczyna ten sportowiec biec dalej. Tak jest w życiu również wierzącego. Jeżeli tylko wytrwamy, Bóg daje nam moc do tego, byśmy przeszli tą barierę i dobiegli do mety, by zwyciężyć. To jest nasz cel. Ale jeżeli będziemy trwali w letargu, jeżeli nie będziemy zdeterminowani, by dobiec do celu, to jest groźba, że poddamy się i diabeł zacznie zaklaszcze w swoje dłonie, tak, ogłaszając zwycięstwo. Bo nie dobiegliśmy. Taki jest jego cel. Diabeł przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Jezus mówi, ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Amen. Dlatego zachęcam was, Kościele. Jeżeli jesteście, byliście, czy napotkacie w swoim życiu jakiś trud, jakieś doświadczenie, pamiętajcie, że Duch Święty jest w nas. My jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Ale nie szukajcie religii. Nie chodźcie do kościoła tylko dlatego, że tak trzeba. Nie czytajcie Biblii tylko dlatego, że tak trzeba. Nie uczcie dzieci, by tylko chodziły do kościoła. Ale pokazujcie im to, że tak jak sami macie doświadczenie z Bogiem, jeżeli ich nie macie, szukajcie tego. Ale nauczajcie je, że tylko znajomość Boga, poznanie Boga daje siłę i moc do tego, by zwyciężyć trudności. Krzysiu, poproszę cię. No. Możemy zaśpiewać tą pieśń ostatnią, co żeście śpiewali? Na koniec przeczytam jeszcze jeden fragment. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I dalej Piotr mówi tak. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą. Cnotę poznaniem. Poznanie powściągliwością. Powściągliwość wytrwaniem. Wytrwanie pobożnością. Pobożność braterstwem. Braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest drogowskaz. To jest Boże Słowo, które mówi, co mamy robić, jak mamy robić, jaka jest kolejność tych wszystkich rzeczy. Często szukamy miłości w Kościele. Często szukamy miłości wokół nas, ale omijamy pewne rzeczy. Nie widzimy, nie wiemy, jak je zrobić. Nie wiemy, co zrobić. Nie wiemy, kiedy zrobić. Boże Słowo jest drogowskazem. Kiedy będziemy robić wszystko to, co tu jest napisane, tak jak jest tutaj napisane, będziemy doświadczać zwycięstwa. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czynić to bowiem nigdy się nie potkniecie. Czyniąc to, nigdy się nie potkniecie. 10 werset. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To już nie jest ten wąski przesmyk, to ucho igielne. To są szeroko otwarte drzwi. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To jest wszystko, czym chciałem się z wami dzisiaj podzielić.